Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnie Radia Watykańskiego. Poprawia się stan zdrowia papieża, tym niemniej Jan Paweł II jeszcze kilka dni pozostanie w Klince Gemelli, stwierdził rzecznik prasowy Watykanu. O stanowisku Kościoła wobec transplantacji przypomniał Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk. Obrady Kongregacji do spraw wychowania katolickiego to temat rozmowy z arcybiskupem Józefem Życińskim. Piotr Samerek w cyklu poświęconym dziejom ambasady polskiej przy Watykanie przedstawi dyplomatyczne kulisy związane z zapewnieniem wschodnich granic niepodległej Rzeczpospolitej. W czwartek 3 lutego wita Państwa ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty spokojnie spędził noc. Zadowalające są także wyniki przeprowadzonych wczoraj badań. A gdy chodzi o pytanie o pobyt papieża w szpitalu, to z własnego doświadczenia wiem, że grypa trwa tydzień albo 7 dni. Wybór należy do Was.
To słowa rzecznika Watykanu Joaquina Navarro-Valsa, który rano, opuszczając poliklinikę Gemelli, spotkał się z dziennikarzami. Jego optymistyczną opinię potwierdził komunikat medyczny wydany w południe. Czytamy w nim, że sytuacja ogólna i stan dróg oddechowych Ojca Świętego ulegają poprawie. Wycofuje się stan zapalny krtani i tchawicy. Nie pojawił się już spazmatyczny kaszel, który był przyczyną hospitalizacji papieża. Następny komunikat medyczny zostanie ogłoszony jutro w południe.
Do polikliniki Gemelli napływają życzenia od głów państw, polityków i zwierzchników religijnych. O stanie zdrowia papieża z arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem rozmawiał telefonicznie m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wiele episkopatów zwróciło się do wiernych o modlitwę w intencji Ojca Świętego. Modlą się także pacjenci szpitala oraz pielgrzymi, w tym Polacy, przebywający w Wiecznym Mieście.
Kwestie etyczne związane z transplantacją są przedmiotem obrad Papieskiej Akademii Nauk. Na konieczność pogodzenia rozwoju naukowo-technicznego w tej dziedzinie z poszanowaniem życia i godności osoby wskazał Jan Paweł II w liście skierowanym do uczestników sesji. Spotkanie specjalnej grupy roboczej Papieskiej Akademii Nauk podejmuje po raz trzeci od roku 1985 problem określenia kresu życia ludzkiego w kontekście pobierania do przeszczepów organów od osób zmarłych. Tym razem gremium to, reprezentujące neurobiologów, kardiologów i bioetyków, porusza problem symptomów śmierci. Chodzi o fizyczne objawy, na podstawie których można mieć moralną pewność o śmierci człowieka.
Ojciec Święty przypomniał naukę Kościoła, która zachęca do dobrowolnego i bezinteresownego ofiarowywania narządów na przeszczepy. Jednocześnie zwraca uwagę na warunki etyczne transplantacji, podkreślając konieczność obrony życia i godności zarówno dawcy, jak i biorcy organów. Kościół pragnie służyć życiu, godząc postęp techniczny z wymaganiami etycznymi i sprawić, by relacje międzyosobowe były bardziej ludzkie, zaś społeczeństwo posiadało poprawną wiedzę o transplantacji, napisał Jan Paweł II.
W Watykanie zakończyły się obrady sesji plenarnej Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Uczestniczył w nich ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski, gość dzisiaj w studiu. Szczęść Boże, ksiądz arcybiskup.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
O czym dyskutowano, jakie są wnioski końcowe?
Tradycją już stało się, że trzydniowe obrady dotyczą w kolejne dni najpierw problemów seminariów, potem uniwersytetów, szkół katolickich i odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich. Przewodniczył obradom prefekt, ksiądz kardynał Grocholewski. Wśród uczestników było nas chyba wszystkich 26, w tym z Polski był jeszcze ksiądz kardynał Macharski. Natomiast podczas obrad opublikowano listę nowych konsultorów mianowanych przez Ojca Świętego i na liście tej znajduje się ksiądz biskup Stanisław Wielgus.
Spróbujmy powrócić do poszczególnych punktów obrad. Pierwszym z nich były seminaria.
Dyskutując kwestie seminariów i podejmując problem odpowiedzialności za te wszystkie dramaty, które wstrząsały w ostatnim okresie opinią społeczną, podejmowaliśmy pytanie podstawowe. Co robić, aby w formacji seminaryjnej można było odkryć te przejawy niedojrzałości, które później niosą tyle zła i bólu? O i tutaj jako motyw powracający najczęściej sugerowano korzystanie z pomocy środowisk psychologów, antropologów, tych, którzy mogą śpieszyć swoją radą przy rozpoznawaniu pewnych trudnych sytuacji. I była tutaj jakaś wspólnota zatroskania o to, by w przypadkach wątpliwych nie podejmować pochopnych działań, ale przeprowadzać jak najszersze konsultacje. To prowadziło do postulatu, by współpraca interdyscyplinarna znalazła wyraz także na poziomie funkcjonowania seminariów, żeby to nie było niewielkie grono osób, które wzięły na swoje barki olbrzymią odpowiedzialność za duże grono przyszłych kapłanów, ale by zachowując kompetencje uwzględniać tę wspólnotę doświadczeń, która pozwoli odróżnić dojrzałą osobowość od dramatu kogoś, kto ma nieraz dobre chęci, ale nie potrafi stanąć na wysokości zadania. No i tutaj pojawiał się ten problem zasadniczy, że kiedy rodzina przeżywa kryzys, kiedy kultura jest głęboko dotknięta pogonią za sukcesem, permisywizmem, wieloma negatywnymi zjawiskami, coraz częściej wśród kandydatów zgłaszających się do seminariów będą także osoby wymagające specjalnej troski.
Zjawiska negatywne, społeczne dotykają całej młodzieży, nie tylko tych, którzy są w seminariach. Co mówiono na temat studentów, na temat ludzi, którzy uczą się na uniwersytetach?
Dyskutując o uniwersytetach, mniej może zajmowaliśmy się samymi studentami, bo okazją do tego są spotkania pastoralne. Pamiętam, jak uczestniczyłem w takim spotkaniu kilka miesięcy temu, to jedna z bolączek przedstawiona przez studentów z różnych prestiżowych uniwersytetów to, że łatwiej w uniwersytecie znaleźć specjalistę od komputerów niż mistrza, który był potrafił umieć udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania. Kiedy potem powtórzyłem kilka razy tę wypowiedź profesorom na spotkaniach w różnych prestiżowych gremiach, najczęściej widziałem wzruszenie nie ramion, a co oni mi głowę zawracają, żebym ja ich uczył życia. Ja mam wyłożyć swój przedmiot, mam być dobrym ekspertem i więcej nie należy do moich kompetencji. Więc tutaj widać różnicę oczekiwań, różnice możliwości, kiedy się patrzy na grono studenckie i ich tęsknoty i kiedy się patrzy na pragmatyków działających w środowisku profesorów. No, nie wolno uogólniać, w różnych krajach wygląda to różnie, ale kiedy mówiliśmy o mistrzu i jego roli w środowisku akademickim, niektórzy z Amerykanów sygnalizowali, że ich studenci nie wiedzą już, co to jest mistrz.
Poszerzmy zatem spektrum uwagi. Czy były jakieś konkretne problemy uniwersytetów w skali globalnej, które zostały poruszone właśnie podczas tych obrad Kongregacji do spraw wychowania katolickiego?
Tak, myśmy się zajmowali uniwersytetami katolickimi i tymi uniwersytetami, które wprawdzie nie używają określenia katolickie, ale powstały z inspiracji katolickiej i kierują się katolicką nauką, na przykład uniwersytety Opus Dei nie używają nazwy katolicki, natomiast to, co robią, jest par excellence katolickie. O i zastanawialiśmy się, co robić, żebyśmy mogli być głosem uwzględniającym problemy środowiska, problemy kultury, w jaki sposób rozwijać pewne programy naukowe nie w izolacji jednego czy drugiego uniwersytetu i nie tylko w środowisku katolickim, ale objąć szeroką współpracą inne uniwersytety. Co robić, żeby wartości humanistyczne ocenić w kulturze zdominowanej przez pragmatyzm i konsumpcję? Jak oddziaływać, aby godność człowieka była wartością większą niż sukces? O i tutaj różne projekty współpracy z innymi uczelniami. Chcę powiedzieć, że uczelnie rzymskie przyjęły projekt Fundacji Templetona, ażeby do wykładów z filozofii wprowadzić w większym stopniu nauki przyrodnicze, aby ta filozofia rozwijana była w dialogu z naukami przyrodniczymi. Ojciec Święty w swoim przesłaniu do uczestników naszej kongregacji podkreślił wagę dialogu interdyscyplinarnego. W marcu będziemy mieć najbliższe spotkanie, gdzie pod auspicjami Gregoriany będziemy układać program wprowadzenia pomocniczych przedmiotów przyrodniczych dla tych studentów, którzy robią filozofię w Uniwersytetach Katolickich w Rzymie.
Czyli jest już jakiś konkretny owoc tego spotkania. A jeżeli chodzi o poziom szkół katolickich?
Przygotowywany jest dokument o współpracy osób konsekrowanych i wychowawców świeckich w tychże szkołach, no a równocześnie powstaje cały szereg nowych problemów, bo w świecie pluralistycznym nieraz okazuje się, że dziecko jest posyłane w Niemczech, czy w Anglii, czy w Stanach do szkoły katolickiej, dlatego że ta szkoła jest najbliżej, że mniejszy jest współczynnik narkomanów i że ma opinię dobrego, prestiżowego ośrodka. Więc sytuacja jest taka, że w szkole katolickiej więcej niż połowę uczniów stanowią dzieci z rodzin niekatolickich. Powstaje wtedy cały szereg szczegółowych kwestii, czy w takiej szkole może wisieć krzyż, bo niektórzy z rodziców muzułmańskich będą wtedy protestować. Jakie są dopuszczalne oznaki okazywania katolickości? Oj, dość dużo miejsca zajęła nam dyskusja na temat tożsamości katolickiej. Wskazywaliśmy, żeby się uczyć z negatywnych doświadczeń 11 września 2001 roku, kiedy to w wielu ośrodkach sądzono tolerancja, wyrozumiałość i żadnej indoktrynacji w dziedzinie wartości. Okazało się, że w ten sposób można popierać terrorystów i na poziomie samej tolerancji, bez wspólnoty wartości, niewiele da się zrobić.
Rzeczywistość seminariów, uniwersytetów, szkół katolickich czasami jest różna w zależności od kontekstu lokalnego. Z tych obrad, które wczoraj się zakończyły, Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, coś, co najbardziej mogłoby dotykać rzeczywistości polskiej.
W Polsce źródłem optymizmu jest wskaźnik powołań. Tym bardziej szokujący, że opracowania z ostatnich 25 lat świadczą jednoznacznie, że kontynentem, na którym nastąpił żywiołowy wzrost liczby powołań o 220%, jest Afryka. Natomiast najsilniejszy spadek jest w Europie. O i w tym kontekście stała liczba powołań w Polsce stanowi fenomen, który wymaga głębszej refleksji. Próbowaliśmy szukać wyjaśnień, dlaczego. Więc przede wszystkim w rodzinach jest motywacja religijna. Dzieci wzrastają w klimacie, gdzie Pan Bóg jest istotny i warto dla Niego poświęcić życie. A później praca księży. Nasi księża ukazują wizję, która pociąga młodych wychowanków. Po drugie, opiekują się alumnami. Ci, przyjeżdżając na święta, w doświadczeniu pracy duszpasterskiej, znajdują tę życzliwość, która tworzy pewien klimat wspólnoty. Natomiast mówił któryś z kardynałów amerykańskich, że na terenie jednej z diecezji klerycy, gdzie nie ma własnego seminarium, są posłani do 5 różnych seminariów. Tamtych kleryków raptem jest 30, ale jak są rozbici po 6 w różnych seminariach, później zaczną pracę w diecezji, wzajemnie się nie znają. Nie ma poczucia wspólnoty. Jest jakiś indywidualizm i zagubienie. I to wszystko pogłębia kryzys. Dlatego tu pozytywne polskie doświadczenia mogłyby być naśladowane z tym, że styl pluralistycznego społeczeństwa w wielu krajach tak bardzo odbiega od realiów Polski, że byłem dość dyskretny w sugerowaniu, żeby naśladować Polaków.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy przy okazji zakończonej sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Naszym gościem był uczestnik obrad ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Walka o wschodnie granice Rzeczypospolitej. W latach 1919-1921 toczy się walka o granice Rzeczypospolitej. Najbardziej dramatyczny obrót przybiera ona na wschodzie oraz na Śląsku. Na wschodzie młode państwo polskie wchodzi w konflikt z rodzącym się państwem litewskim i spotyka się z niepodległościowymi działaniami ukraińskimi, a przede wszystkim musi bronić się przed ofensywą sowieckiej Armii Czerwonej. Zainteresowane strony, czyli Polska, Litwa i Ukraina, szukają też wsparcia dla swoich aspiracji w Watykanie. Jeszcze w maju 1919 roku, a więc przed przyjazdem posła Wierusza Kowalskiego do Rzymu, Konstanty Skirmunt pisze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie o misji Michała Tyszkiewicza, przedstawiciela Ukraińskiej Republiki Ludowej przy Watykanie, oraz o litewskiej misji Alfreda Tyszkiewicza. Skirmunt komentuje w nocie przesłanej do Warszawy. Zdaje mi się, że praca ich obu na korzyść nam nie idzie. Obawy Skirmunta okazują się uzasadnione, skoro w lipcu 1919 roku Watykan grozi protestem w sprawie rzekomego prześladowania Ukraińców przez Polaków. W 1919 roku przy Stolicy Apostolskiej zostaje ustanowione przedstawicielstwo litewskie, a reprezentantem państwa litewskiego zostaje ksiądz Naurianskas. Za jego pośrednictwem rząd litewski rozpoczyna rozmowy z Watykanem w sprawie usunięcia wpływów polskich w kościele na Litwie. Watykan zajmuje jednak wobec akcji litewskiej stanowisko wyczekujące. Benedykt XV dysponuje dobrym rozeznaniem w tej sprawie, zarówno dzięki raportom przysyłanym przez nuncjusza w Warszawie, jak i informacjom przekazywanym przez poselstwo polskie w Watykanie. Spór, jaki powstaje na styku Kowno-Watykan-Warszawa, koncentruje się na osobie biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza. Po utworzeniu Litwy Środkowej i jej przyłączeniu do Polski, zarówno polskie duchowieństwo wileńskie, jak i władze samorządowe podejmują starania u papieża o odwołanie Matulewicza. Zostają one poparte także przez rząd polski. Co prawda Matulewicz jest zwolennikiem pojednania polsko-litewskiego, ale jest związany z litewskim ruchem narodowym, co dyskredytuje go w oczach większości środowisk polskich na Wileńszczyźnie. Z kolei jego starania o pojednanie z Polakami powodują, że Litwini uważają go za nastawionego zbyt propolsko. Spór o biskupa wileńskiego toczy się aż do 1925 roku, kiedy w końcu papież pod naciskiem rządu polskiego odwołuje Matulewicza. W 1920 roku główny ciężar walk o granicę związany jest z wojną polsko-bolszewicką, w której Stolica Apostolska udziela pełnego poparcia młodemu państwu polskiemu, czego najdobitniejszym dowodem jest postawa nuncjusza. W trakcie decydujących zmagań na froncie i bezpośredniego zagrożenia Warszawy przez wojska bolszewickie, latem 1920 roku arcybiskup Ratti, w przeciwieństwie do większości dyplomatów, nie opuszcza Warszawy. Co więcej, wespół z arcybiskupem warszawskim Aleksandrem Kakowskim odwiedza żołnierzy w okopach, w pasie przyfrontowym i rannych w szpitalach. Cud nad Wisłą przynosi zwycięstwo Polsce i umacnia jej znaczenie w oczach Watykanu. Rozwój sytuacji międzynarodowej w 1920 roku przekreśla z kolei całkowicie możliwość powstania państwa ukraińskiego, co nie osłabia jednak aktywności Ukraińców w Stolicy Apostolskiej. Głównym rzecznikiem ich sprawy w Watykanie jest metropolita lwowski obrządku grecko-katolickiego Andrzej Szeptycki. Jak wynika z raportów polskiego poselstwa przy Watykanie, w gorącym 1920 roku upowszechnia on tam opinię, że Polska jest państwem nietrwałym, a jej polityka na Ukrainie jest wybitnie imperialistyczna, a w stosunku do Rusinów wynaradawiająca. Mimo opisanych powyżej starań rządu litewskiego oraz działań ukraińskich, a zwłaszcza metropolity Szeptyckiego, Stolica Apostolska zajmuje przychylne stanowisko wobec postulatów polskich w sprawie litewskiej, ukraińskiej i rokowań pokojowych z Rosją Sowiecką w Rydze. Życzliwie przyjmuje postanowienia pokoju w Rydze, podpisanego 18 marca 1921 roku, ustalającego przebieg polskiej granicy na wschodzie. Polityka polska na wschodzie, w tym także sporne sprawy z Litwinami i Ukraińcami, cieszyły się przychylnością papieża Benedykta XV, choć jego opinii nie podzielali wszyscy dostojnicy watykańscy. Takie spojrzenie papieża na sprawy polskie jest zasługą m.in. starań poselstwa polskiego w Rzymie i nuncjatury w Warszawie. Wynika jednak przede wszystkim z watykańskiej polityki wspierania Polski jako państwa katolickiego wobec zagrożenia, jakim w ocenie Stolicy Apostolskiej była ekspansja rewolucji komunistycznej. O ile więc widoczna jest zbieżność interesów Rzeczypospolitej i Stolicy Apostolskiej wobec wschodnich sąsiadów Polski, o tyle w kwestii Śląska powstały pewne rozbieżności. Na ich tle doszło do poważnego kryzysu w stosunkach polsko-watykańskich. Temat ten będzie jednak przedmiotem kolejnego odcinka.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.